Jesteśmy w trakcie słuchania kazania na górze i dzisiaj będziemy czytali kolejny fragment. Ja go odczytam z tej Biblii Warszawskiej. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom: nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. A ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali. Ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla. Ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. Niech więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie. Bo co ponadto jest, to jest od złego. W klubie golfowym w Stuttgarcie czterech mężczyzn grało w golfa. Jeden z nich nie mógł znaleźć swojej bardzo mocno uderzonej piłeczki i w pewnym momencie we czwórkę zaczęli poszukiwać tej zagubionej piłeczki, gdzieś tam przeglądając trawę na tym polu. I to już dość długo trwało. I gdy trzej przyjaciele szukali tej piłeczki uderzonej przez tego pierwszego gracza, gdy to już długo zajmowało czasu, on tak niepozornie wyjął kolejną piłeczkę gdzieś ze swojej kieszeni, rzucił ją na trawę i mówił: o, znalazłem ją. I po jakimś... oni wrócili do gry i gdy doszli do ostatniego dołka, to w tym ostatnim dołku znaleźli tę pierwszą piłeczkę, którą ten pierwszy gracz uderzył z taką siłą, dokonał niezwykłego wyczynu. Pierwszym uderzeniem wpakował piłeczkę do ostatniego dołka. Ale tą swoją postawą, tym co zrobił, zniszczył całe swoje osiągnięcie. Kłamstwo zniszczyło jego dokonanie. Ten człowiek nie jest już na czele tego klubu golfowego w Stuttgarcie, został z niego usunięty za kłamstwo, chociaż był prezesem tego klubu. Bo ten klub ma zasady, że tam się nie kłamie. Golf jest grą dla uczciwych. Problem w tym, że kłamstwo jest tolerowane w wielu innych, dużo ważniejszych dziedzinach życia, niż gra w golfa. Jest coraz bardziej tolerowane w takich sferach życia jak polityka, jak biznes, jak środki masowego przekazu, nawet w kościele. Oczywiście my nie nazywamy tego kłamstwem, nazywamy to naszą wersją prawdy. Kłamstwo nie irytuje nas, tak jak było to kilkanaście lat temu. Nie wzburza już, nie wzbudza w nas takich emocji, jak było to zupełnie niedawno. Zaczynamy coraz bardziej oswajać się z kłamstwem i zaczynamy tolerować je jako coś naturalnego, jako część życia. Rodzice spodziewają się, że gdy zapytają, kto rozlał ten sok, to jaka padnie odpowiedź? Nie wiem. Prawda? Jeżeli nauczyciel pyta, dlaczego lekcje nie są odrobione, to czego się spodziewa? Że uczeń będzie próbował go w tej sprawie okłamać, nie? Tego już oczekuje. Policjant, gdy zatrzymuje kierowcę, bo ten jechał za szybko, to czego się spodziewa? Czegoś go nie dziwi, że kierowca mówi, że znowu mu się zepsuł szybkościomierz. Tak się oswoiliśmy, zbrataliśmy się z kłamstwem. Prawie 90% społeczeństwa kłamie w sposób regularny. 90% społeczeństwa kłamie w sposób regularny. Dwie spośród trzech osób wierzy, że kłamstwo tak naprawdę nie jest niczym tak strasznym. dwie spośród trzech osób. Uważa, że kłamstwo nie jest tak straszną rzeczą. A co na ten temat mówi Jezus? Zawsze macie mówić tak albo nie. Każde zbędne słowo pochodzi od złego. Niech więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie. Bo co ponadto jest, to jest od złego. Jedna z tych 10 najważniejszych zasad życia, jakie dał nam Bóg, mówi: nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciwko bratu swemu. Przeciwko bliźniemu swemu. Czym jest kłamstwo? Mówimy to o kłamstwie. A czym ono jest w istocie? Spróbujmy zdefiniować kłamstwo. Czym ono jest? Jest to świadome działanie zmierzające do wprowadzenia w błąd drugiej osoby. Kłamstwo to świadome działanie zmierzające do wprowadzenia w błąd drugiej osoby, drugiego człowieka. Może pytasz, a dlaczego niby kłamstwo jest tak złe? Przecież to są tylko słowa. No więc po co robić tyle zamieszania? To są tylko słowa. Po co się tym tak bardzo przejmować? Wiesz, dlaczego kłamstwo jest aż tak złe? Dlatego, że jest całkowitym zaprzeczeniem natury Boga. Kłamstwo jest tak złe, bo jest całkowitym zaprzeczeniem natury Boga. My jesteśmy stworzeni na Jego podobieństwo, dlatego odpoczywamy 7 dnia, bo Pan Bóg po akcie stworzenia odpoczywał 7 dnia. Jesteśmy do Niego stworzeni na Jego podobieństwo, więc to samo czynimy. Nie popełniamy cudzołóstwa, gdyż... Dlaczego? Bo Bóg jest zawsze wierny. A my jesteśmy stworzeni na Jego obraz i na Jego podobieństwo. Nie kradniemy, gdyż Bóg respektuje prawa własności innych ludzi. Nigdy go nie gwałci. Nie zabijamy, dlatego że Bóg jest autorem i dawcą życia. Więc stworzeni na Jego podobieństwo również tego nie czynimy. I Bóg chce, żebyśmy mówili prawdę, bo On zawsze, zawsze mówi prawdę. I dlatego oczekuję od Ciebie, ode mnie, od każdego z nas, że zawsze będę mówił prawdę. Kłamstwo to język, jakiego używa diabeł. Biblia mówi o nim, że jest ojcem. Biblia mówi o Bogu w niebie, że jest ojcem, ale o nim mówi, że też jest ojcem. Ale czego? Kłamstwa. Język kłamstwa to język diabła. To nie jest Boży język. Kłamstwo jest tak złe, bo rani bardzo mocno również innych ludzi. Pamiętamy, co żona Putifara powiedziała o Józefie. Oskarżyła go w fałszywy sposób o to, że chciał zrobić, czego tak naprawdę nie chciał zrobić, czego ona chciała, by on zrobił. Skończyło się to przynajmniej 2 latami w ciężkim więzieniu. Kłamstwo jest tak złe, bo zawsze rani drugiego człowieka. Ludzie są kaleczeni przez kłamstwo. Dlatego Biblia mówi: odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteście częścią jedni drugich. Efezjan 4:25. Prawda jest podstawą dobrych, wzajemnych relacji. To jest fundament. Gdy nie ma tego fundamentu prawdy, zapomnijmy o właściwych, dobrych relacjach między sobą. Gdy nie ma tego fundamentu prawdy, nie ma prawdziwych relacji. Jest to niemożliwe. Kłamstwo niszczy ten fundament. Mąż, który mówi żonie, że wraca późno do domu, bo wykonuje dodatkową pracę, żeby więcej zarobić, a tak naprawdę od 2 tygodni zaczął chodzić do baru i pije w tym barze razem ze swoimi kolegami, gdy jego żona się o tym dowie, wie, co to będzie znaczyło dla tej relacji? Straci zaufanie, poczucie bezpieczeństwa. Być może będą musiały upłynąć miesiące, czasami lata, żeby to poczucie zaufania i bezpieczeństwa zostało przywrócone. Prorok Jeremiasz tak opisuje społeczeństwo, w którym żyje. Cytuję. Jeden oszukuje drugiego. Prawdy nie mówią. Przyzwyczaili swój język do mówienia kłamstwa, postępują przewrotnie, są niezdolni, aby się nawrócić. Gwałt idzie za gwałtem, oszustwo za oszustwem. Jeremiasz 9:4-5. Tak żyło społeczeństwo. Pomyślmy przez chwilę o panu Grobelnym. Starsi z nas pamiętają, jego kasie zapomogowo-pożyczkowej, tak? Taka to kasa była. Tysiące ludzi straciło oszczędności swojego życia tylko z tego powodu, że drugi człowiek nie dotrzymał swoich obietnic i swoich zobowiązań. To samo możemy powiedzieć o klientach Amber Goldu. Bojąc się kłamstwa, bojąc się oszustwa, próbujemy zabezpieczyć się przed kłamstwem i oszustwem na bardzo różne sposoby. Najczęściej poprzez spisywanie bardzo długich i szczegółowych kontraktów. Próbujemy doprecyzować wszystkie możliwe okoliczności i zabezpieczyć się. Dlaczego to czynimy? Bo zdajemy sobie sprawę z tego, jak przewrotnym potrafi być drugi człowiek. Czy to pomaga? Chyba nie za bardzo. Przeraża nas taki świat i podejście do wypowiadanych słów. To jest przerażające. A jednocześnie 2 spośród 3 osób uważa, że kłamstwo nie jest czymś szczególnie złym. To schizofrenia. Na uczelni wojskowej w West Point, jedna z najlepszych, jeżeli nie najlepsza uczelnia wojskowa na świecie, kłamstwo nie jest tolerowane. Jeżeli jest trawnik i jest przed tym trawnikiem napis, tabliczka z napisem, nie deptać trawników, i jakiś student tej uczelni przejdzie w tym miejscu, które jest przejście jest zabronione, i skłamie, że tego nie zrobił, to bardzo możliwe, że wywalą go z tej uczelni. Wiecie, dlaczego to robią? Nie dlatego, że trawa tam jest tak cenna. Ale prawda jest tak cenną. Bóg mówi, chcę, byście mówili prawdę. Dzięki temu będziecie mieli dobre relacje w rodzinie. Prowadzone przez was przedsiębiorstwa i interesy będą stabilne. Będziecie mogli nawzajem sobie ufać. Zawsze macie mówić tak i to tak ma oznaczać tak, a gdy mówisz nie, to nie ma oznaczać nie. Każde zbędne słowo w tym kontekście pochodzi od złego. Bóg mówi, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Posłuchajmy pewnych słów.
Wędrują przez cały świat. Czasem w ciszy możesz je usłyszeć. Są słowa, które tną jak miecz. Słowa, które leczą każdą ranę. Słowa jak burza, zimny deszcz. Słowa, które koją. są słowa, których nie zna nikt. Słowa, których więcej nie usłyszysz. Czarodziejskie jak zaklęcia w bajce. Słowa, których sens znasz tylko ty. Mówią, że milczenie złotem, kiedy słowa w pustce błądzą. Od diamentów droższe. Słowa, które ją wypełnią.
Powiedzieliśmy o tym, jak bardzo kłamstwo jest sprzeczne z naturą Boga, jak bardzo rani innych, jak bardzo niszczy prawdę, jak bardzo niszczy fundament relacji, gdy nie są prawdziwe. Jeszcze raz przeczytam ten fragment tylko w trochę innym tłumaczeniu. Wiecie, że przodkom powiedziano, masz nie łamać przysiąg, lecz dotrzymać ich wobec Pana. Ja wam natomiast mówię, wcale nie przysięgajcie. Ani na niebo, gdyż jest stronę Boga. Ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem, jego podnóżkiem, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla. Nie przysięgaj też na swoją głowę, gdyż nie możesz ani jednego włosa uczynić białym lub czarnym. Niech raczej wasze tak znaczy tak. A wasze nie, nie, bo to, co ponadto, pochodzi od złego. Powiedzieliśmy o tym, że bojąc się kłamstwa, bojąc się oszustwa, próbujemy się zabezpieczać na różne sposoby, spisując długie kontrakty, jakieś umowy, gdyż zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo potrafimy być przewrotni. Samo Pismo opowiada, że najbardziej przewrotnym jest ludzkie serce. Próbujemy się zabezpieczać, zapominamy, że podpisując kontrakty, one tak naprawdę są na tyle dobre, nie na tyle, na ile jest dobra ich treść, ale na tyle są dobre, na ile są prawdomówne strony, które je podpisują. I niezależnie od tego, jakich tam literek użyjesz, ilu paragrafów, to ta umowa jest tak dobra, jak osoby, które podpisują tę umowę. Jak mogę poradzić sobie z kłamstwem w moim własnym życiu? Jak mogę przerwać te złe przyzwyczajenia, by mówić nieprawdę? Ja rozumiem, że nie mamy takiego podejścia, że sobie tak siedzimy i gdy słyszymy te dane o tym, że 90% ludzi kłamie, to my jesteśmy tutaj wszyscy wyjątkami. To nas nie dotyczy. Tak? Wiecie, możemy kłamać w bardzo przeróżny sposób, niekoniecznie używając do tego słów, prawda? Możemy gestem, mimiką, spojrzeniem, niedopowiedzeniem, przemilczeniem. Tu naprawdę jesteśmy twórczy. Jak mogę poradzić sobie z kłamstwem? w moim życiu. Pierwsza rzecz. Muszę być gotowy mówić prawdę niezależnie od konsekwencji. Muszę być gotów mówić prawdę niezależnie od konsekwencji. My często próbujemy spekulować. Jakie będą konsekwencje, gdy powiem prawdę? A jakie będą konsekwencje, gdy nie powiem prawdy? Włącza się nam taka waga, taki przelicznik. Po prostu Jezus się spodziewa jednej rzeczy ode mnie, od ciebie. Że będę mówił prawdę. Że nie będę spekulował. Spodziewa się ode mnie tego, że będę mówił prawdę. I wiecie, to nie jest tak, że kłamiemy dla dobra innych. My często wkręcamy sobie taką historię. Tak naprawdę zwykle próbujemy ochronić siebie, swój interes, swoje dobro, swój egoizm, swój punkt widzenia, swoją rację, swoje przekonanie, swój interes. Podejmij decyzję, że będziesz mówił prawdę, niezależnie od konsekwencji. Jeżeli tego nie zrobisz, będą momenty, gdy będziesz mówił nieprawdę. Druga rzecz. Naucz się mówić prawdę w sposób taktowny. Niektórzy mówią prawdę, ale robią to w bardzo brutalny sposób, ciągle raniąc innych. Biblia zachęca nas do mówienia prawdy, ale również mówi o tym, że mamy miłować, szanować drugiego człowieka. Najlepiej dociera prawda, która jest wypowiedziana z i w miłości. To nie znaczy, że to będzie słodkie przesłanie. Wyobraź sobie, że spotykasz kogoś po 10 latach i mówisz: Janku, jak ty się zestarzałeś, dziad się z siebie zrobił. Może to i prawda. Ale czy powinienem to w ten sposób powiedzieć? Powiedziałem prawdę, nie? Niektórzy mówią prawdę, ale czynią to w okrutny sposób. Salomon powiada, gdzie dużo słów, tam nie brak występku, lecz kto opanowuje swój język, jest roztropny. Uczciwość polega na tym, że wszystko, co mówimy, jest prawdą, ale nie wszystko musi być powiedziane. Szczególnie w sposób, który rani. Jeszcze jedna rzecz, która w radykalny sposób może pomóc, jeżeli masz problem z mówieniem nieprawdy. Gdy rzeczywiście chcesz rozprawić się z kłamstwem, idź do osoby, którą okłamałeś i powiedz jej o tym. Nie ma lepszego sposobu. Jeżeli chcesz rzeczywiście skończyć z kłamstwem w tym, co mówisz, to podejmij decyzję, że gdy kolejny raz przyłapiesz siebie na tym, że skłamałeś, to pójdziesz do tej osoby i powiesz, że ją oszukałeś. Powiedz jej prawdę. Do sprzedawcy przyszedł bogaty klient i zapytał o sprzęt, jaki zakupiła konkurencja. Sprzedawca powiedział, że najdroższy. Oczywiście skłamał. I ten klient kupił ten drogi sprzęt, ale sprzedawcę to zaczęło męczyć. I po jakimś czasie zadzwonił do tego bogatego klienta i powiedział mu, że go oszukał. Oczywiście ten bogaty człowiek z jednej strony był zaskoczony, że ten sprzedawca to zrobił, ale z drugiej strony był poruszony tym, że ten człowiek się do tego przyznał. Później mieli dużo wspólnego, robili razem interesy, ale ten sprzedawca powiedział, że od tamtej chwili kłamstwo zniknęło z jego życia. Bardzo zabolało. Zabolała prawda, którą musiał powiedzieć, do której musiał się przyznać. To bolesne przeżycie wyleczyło go z kłamstwa. Starotestamentowy Hiob opowiada, o jakże przykre są słowa prawdy. Wiecie, ale czasami potrzebujemy takiego gorzkiego lekarstwa. Czy naprawdę chcę skończyć z kłamstwem? Jeżeli tak, złóżmy sobie obietnicę, że jeżeli skłamiesz, to pójdziesz do kłamnej osoby i powiesz jej prawdę, to zrani cię dostatecznie mocno, że nie tak szybko skłamiesz kolejnym razem. Jakub nas zachęca i mówi tak, wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich. Po co? Abyście byli uzdrowieni. Kiedy ostatnio przyszedłeś do kogoś i przyznałeś się do tego, że powiedziałeś nieprawdę, że zmanipulowałeś tę osobę albo sytuację, ludzi, którzy byli w to zaangażowani? Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. I ostatnia rzecz. Bądź uczciwy, mów prawdę nawet w bardzo małych sprawach. Bądź uczciwy i mów prawdę w bardzo małych sprawach. Ewangelista Łukasz mówi, kto jest wierny w najmniejszej sprawie i wielkie jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy, wielkie jest niesprawiedliwy. My przegrywamy, gdy przegrywamy w tych małych sprawach. Wiesz dlaczego? W tych małych sprawach, w których nie mówimy prawdy. Wiesz, jaki jest rezultat? Duch Święty jest zasmucony w naszym życiu. Przestaje kontrolować nasze życie. Właśnie przez te drobne nieprawdy, drobne kłamstewka. Bądź wierny w tych małych sprawach. Prawda o mnie, o tym, jak naprawdę traktuję i co myślę, co życzę drugiej osobie, wychodzi w tych sytuacjach, gdy tej osoby nie ma w mojej obecności i to, co ja w tej chwili o tej osobie mówię innym. Czy to są sprawy związane z nową pracą, ze sprzedażą używanego samochodu, z kontraktem opływającym na setki albo miliony złotych? Czy też chodzi o dotrzymanie słowa, obietnicy, jaką dałeś swojemu dziecku? Podejmij decyzję, że dzisiaj, od dzisiaj, niezależnie od konsekwencji, będziesz mówił prawdę. A gdyby ci się zdarzyło, że kłamiesz, to dotrzyj do tej osoby, którą oszukałeś, okłamałeś, i się do tego przyznaj. Co mogę powiedzieć? Na koniec życzę powodzenia. Amen.